Dobry wieczór Państwu. Przed mikrofonem Piotr Kamiński. Jest wtorek, 23 września 2008. W kabinie studia nad przebiegiem audycji czuwają Grażyna Chmurska i nasz realizator Hubert. Po dzienniku, w którym udział weźmie Piotr Błoński, usłyszą Państwo przegląd prasy Sylwii Gips i Katarzyny Zawickiej, magazyn europejski Sylwii Gips, wywiad Marka Pędziwola z Waldemarem Pawlakiem, paryskie pasaże Krzysztofa Rutkowskiego i magazyn jazzowy Katarzyny Zawickiej. Oto najważniejsze doniesienia dnia. Mówi Paryż RFI. W Finlandii doszło do wydarzenia typowego raczej dla kampusów amerykańskich. Około 11 czasu lokalnego uczeń średniej szkoły zawodowej w Kauhajoki na zachodzie kraju ostrzelał tłum kolegów, zabijając co najmniej 9 osób. 20-letni zabójca popełnił następnie samobójstwo. Strzelanina trwała 1,5 godziny. Napastnik przechadzał się spokojnie z szkolnymi korytarzami, strzelając gdzie popadnie, poinformował dozorca szkoły. Co więcej, policja zatrzymała go wczoraj po tym, jak na witrynie YouTube pojawiły się 4 filmy ukazujące go w czasie ćwiczeń strzeleckich. Uznała jednak, że nie stanowi zagrożenia i nie odebrała mu prawa noszenia broni. Na jednym z owych filmów mówi on wprost: "You will die next", teraz na was kolej. Agencje przypominają, że rok temu do podobnej tragedii doszło w liceum w mieście Tuusula, 14 kilometrów na północ od Helsinek, gdzie 18-latek zastrzelił 8 osób. Finlandia zajmuje 3. miejsce na świecie co do sztuk broni palnej na głowę mieszkańca po Stanach Zjednoczonych i Jemenie. Mówi Paryż RFI. Amerykański sekretarz stanu Henry Paulson wezwał dzisiaj kongres do przełamania podziałów politycznych i szybkiego działania. Występując przed Komisją do Spraw Bankowości i Nieruchomości, zapewnił on, że plan wykupu chorych aktywów to jedyna skuteczna metoda rozwiązania kryzysu. Paulson surowo skrytykował fatalne praktyki kredytowe instytucji finansowych, popychające obywateli do brania kredytów, na które nie mogą oni sobie pozwolić. Prezes Rezerwy Federalnej Ben Bernanke ostrzegł, że opóźnienie decyzji kongresu mogłoby mieć poważne konsekwencje. Bernanke poparł plan rządowy opiewający na sumę 700 miliardów dolarów. Podkreślił też, że ratowanie prywatnej instytucji finansowej jest uzasadnione tylko wtedy, gdy jej upadłość stwarza ryzyko dla całego systemu. Debata w kongresie zaczęła się wczoraj, a wątpliwości podniesione w trakcie dyskusji znacznie ochłodziły entuzjazm, z jakim giełdy przywitały w plan w piątek przed weekendem. W obu izbach kongresu większość mają demokraci, którzy chcą skorzystać z sytuacji, by zreorganizować cały system finansów. Paulson i Bernanke uznali tę konieczność, podkreślając jednak, że to nie właściwy moment na tak szeroko zakrojoną operację, która zajęłaby zbyt wiele bezcennego czasu. Tymczasem trwożliwe parkiety znów straciły nieco punktów, obawiając się wzrostu deficytu państwowego USA i skutków stanowiska demokratów. Spadek plasuje się w okolicach 2%. Giełda nowojorska odnotowała jednak dzisiaj rano, po południu czasu europejskiego, lekką zwyżkę. Występując na forum Zgromadzenia Ogólnego ONZ, Nicolas Sarkozy podkreślił przede wszystkim konieczność rozliczenia winnych, zapewniając, że tego właśnie oczekuje świat. Sarkozy wysunął ponadto zaskakującą propozycję powołania wspólnej strefy gospodarczej europejsko-rosyjskiej, mającej dowieść Moskwie, że Europa pragnie pokoju, wzajemnej solidarności i partnerstwa. Sarkozy podkreślił jednak z podobną szczerością, jak powiedział, że Europa nie może pójść na kompromis w kwestii suwerenności, niepodległości, integralności terytorialnej i poszanowania prawa międzynarodowego. Europa nie chce zimnej wojny, oświadczył francuski prezydent. Tylko pokoju, a ten jest zawsze możliwy, jeśli się go pragnie. Mówi Paryż RFI. Nazajutrz po wymuszonej dymisji prezydenta Afryki Południowej Thabo Mbekiego dymisję złożyła 1/3 jego gabinetu, w tym minister finansów, uchodzący za gwaranta stabilności gospodarki kraju. Giełda w Johannesburgu zareagowała natychmiast, tracąc 4,5%. Afrykański Kongres Narodowy wyznaczył na następcę Mbekiego, oskarżonego o polityczną manipulację wokół procesu jego byłego wiceprezydenta Jacoba Zumy, polityka ugodowego i mało znanego na forum publicznym nazwiskiem Galema Motlanthe. Oficjalny wybór odbędzie się w czwartek, ponieważ jednak ANC dysponuje w zgromadzeniu kwalifikowaną większością ponad 2/3 mandatów, powinien się odbyć bez trudności. Mbeki odwołał się jednak do Trybunału Konstytucyjnego, zaskarżając wyrok w sprawie Zumy, który przyspieszył jego upadek. Wśród ministrów, którzy złożyli dymisję, nie figuruje natomiast pani Manto Tshabalala Msimang, minister zdrowia, która ponosi odpowiedzialność za wieloletnie opóźnienie w leczeniu AIDS w Afryce Południowej, kraju, gdzie epidemia czyni spustoszenia. Pani minister wyznaje pogląd, wedle którego choroba nie ma żadnego związku z wirusem HIV i zaleca leczenie AIDS przy pomocy preparatów owocowo-warzywnych, czemu zawdzięcza przydomek dr Burak. Prezydent Mbeki jest jej niezłomnym sojusznikiem. Mówi Paryż RFI. W niedzielę aresztowany został w Tallinie były urzędnik Ministerstwa Obrony Estonii, Herman Sim, podejrzany o zdradę stanu i szpiegostwo na rzecz Rosji. Wiadomość podał dziennik Postimees, wedle którego Sim przekazał Moskwie tajemnice wojskowe NATO. Został jednak 2 lata temu odsunięty od tajnych dokumentów, gdy kierownictwo paktu ostrzegło Estonię przed przypuszczalnymi przeciekami. W siedzibie NATO w Brukseli odmówiono komentarza na ten temat. Niewykluczony, że Sim miał pośrednika narodowości hiszpańskiej lub włoskiej. Wraz z nim aresztowano jego żonę. Agencje podają, że 61-letni Sim ukończył był Sowiecką Akademię Spraw Wewnętrznych. Gruzja zapewnia, że zestrzeliła wczoraj bezzałogowy samolot rosyjski przelatujący nad ropociągiem Baku-Supsa w strefie sąsiadującej z południową Osetią. Moskwa kategorycznie zaprzeczyła, oskarżając Tbilisi o prowokację. Incydent zbiega się z przyjazdem do Gruzji pierwszych spośród 300 obserwatorów europejskich, których misja zaczyna się 1 października. Mówi Paryż RFI. Dzisiaj wznowiony został przed Trybunałem w Hadze proces serbskiego przywódcy ultranacjonalistycznego Wojislava Šešelja, oskarżonego o zbrodnie wojenne i zbrodnie przeciwko ludzkości, w tym morderstwa i tortury w czasie wojny na Bałkanach. Proces został odroczony w sierpniu, by rozważyć prośbę oskarżenia o pozbawienie prawa Šešelja do obronienia się samemu. Prokurator Serge Bramec domaga się wyznaczenia obrońcy z urzędu i podkreśla, że nadużywając tego prawa, oskarżony nieustannie zakłócał przebieg procesu zarówno na sali sądowej, jak poza nią, na przykład zastraszając świadków. Šešel uzyskał to prawo w wyniku miesięcznego strajku głodowego 2 lata temu. Ze swej haskiej celi kieruje on nadal skrajnie prawicową, nacjonalistyczną serbską partią radykalną, która cieszy się nadal w Serbii wielką popularnością. Trybunał w Hadze opublikował dzisiaj również nową wersję aktu oskarżenia przeciwko Radovanowi Karadziczowi, gdzie figuruje 11 zarzutów, w tym ludobójstwo, zbrodnie wojenne i zbrodnie przeciwko ludzkości. Precyzując materiał dowodowy, akt zmniejszył z 41 do 27 liczbę bośniackich miejscowości, gdzie Karadzic miał się tych zbrodni dopuścić. Według dzienników hiszpańskich terrorystyczna organizacja baskijska ETA zreorganizowała się na terenie Francji i próbuje obecnie złagodzić swe wewnętrzne podziały. ETA popełniła ostatnio 3 zamachy, w których śmierć poniósł policjant. Zdaniem El Pais, ETA dysponuje we Francji prężnym aparatem logistycznym, który działa bardzo aktywnie. Zdaniem eksperta z dziennika Diario Vasco, zamachy mają cel dwojaki: stworzyć wrażenie, że okres osłabienia wywołany sukcesami policji się zakończył, i położyć kres wewnętrznym niesnaskom na tle strategicznym. A teraz mamy dla Państwa przegląd prasy.
Wszystkie dzienniki komentują.
Mamy teraz dla Państwa przegląd prasy.
Wszystkie dzienniki komentują głosowanie w Zgromadzeniu Narodowym i Senacie w poniedziałek 22 września na temat obecności Francji w Afganistanie. Po raz pierwszy obie izby wypowiedziały się na mocy znowelizowanej konstytucji na temat przedłużenia interwencji francuskiej armii poza granicami kraju. Większość głosowała za. Obecność wojsk francuskich w Afganistanie jest powinnością moralną. Katolicki dziennik La Croix wybrał ten argument spośród wielu, którymi premier Francji François Fillon przekonywał deputowanych. Były i inne. Bezpieczeństwo nas wszystkich zagrożone, gdyby Afganistan stał się znowu zapleczem międzynarodowego terroryzmu, mandat ONZ i pomoc dla narodu afgańskiego. Dziennik Le Parisien Aujourd'hui en France wybija na plan pierwszy inny argument premiera – zapowiedź posiłków. Argument o tyle istotny, że miesiąc temu 10 francuskich żołnierzy zginęło, a 21 zostało rannych w zasadzce zastawionej na nich przez talibów. W ciągu najbliższych tygodni Francja wyśle do Afganistanu 2 śmigłowce bojowe i 1 sanitarny, 6 bezzałogowych samolotów wywiadowczych oraz inne środki dla wywiadu i 2 moździerze, aby uchronić siły francuskie od dalszych zaskoczeń strategicznych, powiedział premier Fillon. Le Parisien cytuje głosy francuskich wojskowych, według których ekwipunek armii jest katastrofalnie niewystarczający. Według ojca jednego z zabitych żołnierzy, jego syn musiał zapłacić z własnej kieszeni za część ekwipunku. Nadal nie wiadomo, czy prawdą jest, że żołnierzom patrolującym w Dolinie Uzwin zabrakło amunicji i przenośnych radiostacji, jak utrzymuje raport sporządzony jakoby przez NATO i opublikowany w kanadyjskiej prasie. Szef rządu francuskiego nazwał go dezinformacją i kłamstwem. Lewicowy dziennik Libération podkreśla, że Afganistan podzielił parlament. Niby parlament jest z zasady podzielony na większość i opozycję, ale w sprawie interwencji w Afganistanie panowała dotąd zgoda. Jak przypomina Libé, decyzję o wysłaniu żołnierzy przeciwko talibom podjął w 2001 roku socjalistyczny premier Jospin wespół z prawicowym prezydentem Chirakiem. Tym razem socjaliści głosowali razem z komunistami i zielonymi przeciwko pozostaniu w Afganistanie. Głosowali przeciw z powodu zbliżenia Francji do NATO, to znaczy do Stanów Zjednoczonych, tłumaczy Libération. Ale jak wynika z bilansu interwencji przedstawionego przez ten dziennik, zbliżenie oznacza po prostu coraz większe zaangażowanie w terenie. Liczba francuskich żołnierzy w Afganistanie wzrosła z 500 do 2700. Mimo wszystko jest to tylko 5% wojsk koalicyjnych w Afganistanie, które liczą ogółem 70 tysięcy ludzi. Podczas debaty parlamentarnej w Paryżu opozycja domagała się zmiany strategii, ustalenia kalendarza, aby zapobiec pogrążeniu się w konflikcie, który zaczyna przypominać okupację. Wskutek bombardowań giną bowiem cywile, czytamy na łamach Libération. Wycofanie wojsk jest niemożliwe, ale zwycięstwo także jest niemożliwe. Sami Afgańczycy twierdzą, że kraj wpadł ponownie w ręce talibów kilka godzin po wycofaniu sił międzynarodowych. Strategia polegająca na przekazywaniu armii afgańskiej kontroli w terenie okazała się nieskuteczna, twierdzi Libération. Komentator ekonomicznego dziennika Les Echos utrzymuje, że armia afgańska powoli się umacnia, gorzej z policją. Prawdziwym problemem jest natomiast brak prawdziwego rządu. Hamid Karzaj nie wydaje się być dobrym prezydentem. Komentator przyznaje, że misja sił międzynarodowych w Afganistanie jest niemożliwa. Mają nie tylko walczyć z talibami, ale również stabilizować, odbudowywać i nawet zwalczać handel narkotykami. Tylko polityczne rozwiązanie pozwoliłoby wycofać wojska z Afganistanu, twierdzi dziennik Les Echos. Polityczne rozwiązanie to znaczy wszcząć negocjacje z talibami, powiedzmy z elementami umiarkowanymi, a następnie wywierać nacisk na koalicyjny rząd Afganistanu, warunkując pomoc dla zrujnowanego kraju od poszanowania praw człowieka, a zwłaszcza kobiet. Takie rozwiązanie wymaga od Amerykanów rezygnacji z projektu zaprowadzenia prawdziwej demokracji w Afganistanie, pisze dziennik Les Echos. Gazeta Libération też się zastanawia, czy negocjować z talibami, ale stawia pytanie, jak odróżnić dobrych od złych. Trudno nie przyznać jej racji.
Słuchają Państwo audycji w języku polskim z Paryża.
Popołudniowy Le Monde przy okazji kongresu francuskiej partii socjalistycznej analizuje sytuację lewicy w Europie, a nie występuje ona z całą pewnością z pozycji siły. Francuska partia socjalistyczna ma się jak najgorzej, rozdarta wewnętrznie walkami o przywództwo. Brytyjska partia pracy, wyczerpana 11-letnimi rządami, traci dodatkowo punkt z racji Gordona Browna, który nie cieszy się szczególną sympatią ani szczególnym poparciem społeczeństwa. Demokratyczna partia Włoch po odcięciu się od skrajnej lewicy padła w ostatnich wyborach. Niemiecka SPD nie może się zdecydować, czy chce być radykalna, czy oscylować w kierunku centrum i wypróbowuje swojego nowego lidera. Od roku wybory w różnych państwach Europy, we Włoszech, w Irlandii, w Belgii, w Polsce, w Danii, w Grecji, w Estonii, w Finlandii regularnie kończą się porażką lewicy. Tylko Zapatero w Hiszpanii ocalał z tej pożogi, ale musi się czuć nieco samotnie. Pod koniec lat 90. 11 państw europejskich niemalże jednocześnie wybrało socjalistów. Blaira w Wielkiej Brytanii, Jospina we Francji, Schrödera w Niemczech, Persona w Szwecji. Dzisiaj ich przegrana jest prawie równie równoczesna. Na 27 państw Unii Europejskiej tylko 7 pozostało przy rządach socjaldemokratycznych, nie licząc koalicji z konserwatystami w Niemczech i w Austrii, gdzie wybory parlamentarne odbędą się 28 września. Kryzys socjaldemokracji to nie są więc tylko poszczególne porażki rządów, to przede wszystkim problem tożsamości. Jak to zrobić, żeby pogodzić ideologię zawierającą postulaty państwa opiekuńczego, sprawiedliwości społecznej, sprawiedliwego rozdziału dóbr z gospodarką naznaczoną globalizacją i światowymi ruchami migracyjnymi? Lewica, bardziej liberalna, odpowiada: socjaldemokracja jest sparaliżowana przecenianiem roli państwa, które obecnie ma spore kłopoty finansowe. Lewica radykalna twierdzi, że przyczyna zła tkwi w liberalizmie, któremu ulega socjaldemokracja. A sama socjaldemokracja szuka wyjścia po omacku. Jej polityka ekonomiczna, chcąc przystosować się do globalizacji, coraz mniej odróżnia się od polityki prawicy, która ze swej strony próbuje liberalizować swą politykę społeczną. Prawica ta proponuje wartości niby sprzeczne, ale jednak koherentne. Indywidualizm i społeczne współczucie, liberalizm i protekcjonizm, nowoczesność i tradycję, bezpieczeństwo i walkę z nielegalną imigracją. Potrafi ona także sprawnie podkraść lewicy jej symboliczne idee, ochronę środowiska i społeczną sprawiedliwość. Równocześnie rządy socjaldemokratyczne nie dotrzymały swych obietnic, nie potrafiły wyrównać nierówności społecznych, nie doceniły efektów imigracji, próbowały stworzyć Europę opiekuńczą i nic z tego nie wyszło. Partie lewicowe przestały być partiami klas średnich i niższych, stały się partiami elit. Jak twierdzi cytowany w artykule brytyjski deputowany z ramienia Partii Pracy Dennis McShane. Łączą je ze światem pracy związkowcy, urzędnicy państwowi i pracownicy z dyplomami. Rozpad socjaldemokracji ma jednak różne odcienie. We Francji na przykład socjaliści przegrali 3 razy z rzędu wybory prezydenckie, ale regularnie wygrywają w wyborach regionalnych, a ich pozycja w łonie lewicy wcale nie jest taka słaba.
Prasę przejrzały dziś dla Państwa Sylwia Gibbs i Katarzyna Zawicka.
Euronet, RFI z Paryża. Piotr Błoński.
Parlament Europejski przyjął oświadczenie pisemne, w którym deputowani proponują datę 23 sierpnia jako datę Europejskiego Dnia Pamięci Ofiar Stalinizmu i Nazizmu. Podpisało się pod nim 409 deputowanych, ponad połowa. Toteż dokument wpisany został we wtorek 23 września do protokołu sesji parlamentu, a przewodniczący Hans-Gert Pöttering zobowiązany jest do przekazania owego oświadczenia parlamentom krajów członkowskich. Tekst oświadczenia nawiązuje do konwencji ONZ o nieprzedawnieniu zbrodni wojennych i zbrodni przeciw ludzkości oraz do Europejskiej Konwencji o Ochronie Praw Człowieka, ale również do przypadającej na 23 sierpnia rocznicy paktu Ribbentrop-Mołotow i wskazuje, że inicjatywa ta mieści się w ramach programu Europa dla Obywateli, którego składnikiem jest działanie pod nazwą Aktywna Pamięć Europejska. Okoliczności powstania tego oświadczenia i jego konsekwencje objaśnia eurodeputowana Urszula Gacek, która uczestniczyła w pracach przygotowawczych. Pierwsze pytanie brzmi, skąd wzięła się inicjatywa tego oświadczenia?
Inicjatywa pochodziła od małej grupy posłów z różnych frakcji politycznych i z różnych krajów. Wiodącą postacią był brytyjski konserwatysta Christopher Beazley, który był jeden z grupy chyba 5 posłów, którzy zainicjowali tą akcję. Ale żeby ona w ogóle miała szansę przebić się i żeby mieć szansę uzyskać status takiego oficjalnego stanowiska Parlamentu Europejskiego, posłowie inicjatorzy musieli przekonać co najmniej połowę członków parlamentu i musieli się wszyscy, te osoby się musiały podpisać. I rzeczywiście...
To się wiąże jednak ze staraniami o to, żeby Unia Europejska w ogóle potępiła oba totalitaryzmy i te starania rozpoczęte były nieco wcześniej.
Przypominanie Europejczykom, a szczególnie zachodniej części naszego kontynentu o ludobójstwie, o zbrodniach wojennych, które miały miejsce wschodniej części naszego kontynentu, jest coś, czego nigdy nie za mało. Tu nie chodzi o to, żeby kierować się jakąś histerią, ani tylko sprawami daleko historycznymi, ale trzeba przypomnieć sobie, że w przyszłym roku będziemy obchodzili nieszczególnie chlubną rocznicę, 70. rocznicę paktu Ribbentrop-Mołotow i jest to dobra okazja, żeby akurat w dniu 23 sierpnia, kiedy ten pakt był podpisany, który po 70 latach jeszcze jesteśmy spadkobiercami tego paktu, że o tym nie można zapomnieć. I dlatego bardzo mnie cieszy, że koledzy z zachodniej Europy, którzy być może nie czuli tak bezpośrednio tych skutków, jednak włączają się do tego apelu. Ja ze swojej strony uważam, że to nie może być tylko inicjatywa na poziomie brukselskim. Ja rozmawiając z panem Beazleyem zobligowałam się ze swojej strony, żeby nawiązać kontakt zarówno z marszałkiem Komorowskim, jak marszałkiem Borusewiczem. I dlatego zwróciłam się do panów marszałków, informując ich, że taka inicjatywa jest i z prośbą, żeby zarówno Sejm, jak Senat podjął też pewne działania. Mam nadzieję, że zrobią to obydwie izby naszego parlamentu. Natomiast sukces już jest taki, że to już jest zaakceptowane na poziomie europejskim.
Czy można to podsumować w ten sposób, że ma pani, czy posłowie mają w rękach i państwa mają w rękach narzędzie, żeby ten dzień rzeczywiście zrealizować w praktyce i żeby ustanowić jakieś formy obchodów? I w takim razie to jest początek pracy.
Tak, ale to jest kolejne narzędzie, dlatego że w wielu miejscach w Polsce są pomniki, które upamiętniają ofiary stalinizmu.
Miałem na myśli skalę europejską.
W skali europejskiej również. Natomiast mamy kolejny argument. Jako europosłowie jest to inicjatywa, która akurat przypadnie już na następną kadencję po wyborach, które się odbędą w czerwcu, ale to będzie, myślę, że jedna z pierwszych inicjatyw, którą na pewno polscy europosłowie się zajmą.
O oświadczeniu Parlamentu Europejskiego na temat ustanowienia Dnia Pamięci Ofiar Stalinizmu i Nazizmu mówiła eurodeputowana Urszula Gacek.
Magazyn Euranet przygotował Piotr Błoński. Energia, niegdyś temat prawie wyłącznie dla fachowców, dziś interesuje każdego. W czasach, kiedy ceny ropy i gazu ziemnego coraz brutalniej przekładają się na to, ile pozostaje nam w portfelu po zatankowaniu samochodu i zapłaceniu rachunków za prąd, gaz i ogrzewanie, to zresztą nic dziwnego. Coraz bardziej uświadamiamy też sobie, że za ropę, gaz czy węgiel płacimy właściwie na każdym kroku, bo gdy one drożeją, to drożeje po prostu wszystko. Jak więc ustrzec się w przyszłości przed dyktatem dostawców nośników energii? Jak zapobiec groźbie, że mogliby oni pewnego dnia pozakręcać nam kurki? Czy to w ogóle możliwe? To tylko niektóre pytania, które stawiane były na wielu dyskusjach na niedawno zakończonym 18. Forum Ekonomicznym w Krynicy. Jednym z jego uczestników był polski minister gospodarki, wicepremier Waldemar Pawlak. W rozmowie z Markiem Pędziwolem zaprezentował on się jako optymista, który wierzy, że przyszłość przyniesie nam pod tym względem więcej miłych niż przykrych niespodzianek. Ale żeby się tak stało, nie wystarczy siedzieć z założonymi rękami i wierzyć, że inni za nas wszystko załatwią, choć być może załatwią sporo. Paradoksalnie mówiąc, tu trzeba zużyć nieco osobistej energii, tak jak się to stało, choćby z telefonami komórkowymi, o których też będzie mowa w tej rozmowie. Marek Pędziwol rozmawia z Waldemarem Pawlakiem.
Waldemar Pawlak, minister gospodarki.
Panie premierze, w świetle wojny rosyjsko-gruzińskiej problem dywersyfikacji stał się jasny każdemu. W jaki sposób należy dywersyfikować?
Dla Polski bardzo ważne jest, żebyśmy wykorzystali swoje zasoby, przede wszystkim węgiel, także w takich procesach jak gazyfikacja węgla, jak węglowe ogniwa paliwowe, które mają sprawność znacznie wyższą niż klasyczne wytwarzanie elektryczności, bo dochodzącą do 80%.
Ale to nie jest science fiction?
Nie, to są działania rzeczywiście już dostępne w Stanach, w Europie i nawet na naszych uczelniach już są rzeczywiście robione doświadczenia nad tego typu urządzeniami. Natomiast trzeba zwrócić też uwagę, że pomimo wojny w Gruzji i kryzysu polityczno-militarnego ceny ropy spadają. OPEC postanowił dalej podtrzymać zwiększoną produkcję ropy i to może prowadzić do sytuacji takiej, gdzie te ceny ropy będą znacznie niższe niż się wielu specjalistów czy polityków spodziewało jeszcze niedawno i to może doprowadzić do takiego uspokojenia sytuacji na rynku energetycznym.
Ale gaz ziemny chyba nie zamierza tanieć.
Gaz ziemny jest kalkulowany w horyzoncie 9 miesięcy, podąża za ceną ropy, więc te maksima nas czekają jeszcze pewnie, ale za chwilę zacznie spadać tak, jak spadła cena ropy i to dość radykalnie, bo o ponad 30% z poziomu $140 do około $100.
Ale przedtem dość radykalnie wzrosła. Panie premierze, gaz w Polsce to w dużej mierze pochodzi z własnych źródeł, nieprawdaż?
1/3 gazu produkowanego jest w Polsce, natomiast 2/3 jest importowane. Bardzo istotne będzie zwiększenie produkcji krajowej, zwiększenie możliwości wydobycia metanu ze złóż węgla, tak zwane odmetanowanie węgla, a także gazyfikacja węgla, bo to może być znakomity sposób na dywersyfikację pozyskiwania gazu bez potrzeby poszukiwania tego gazu za bardzo wysoką cenę w jakichś innych regionach świata.
Jaką część zapotrzebowania można by w ten sposób pokryć?
Jeżeli byłoby tylko dostatecznie dużo węgla i odpowiednie instalacje, to można pokryć spełnić wszystkie potrzeby krajowe i jeszcze eksportować.
Polska podobno ma węgla na 400 lat.
Tak, i to jest niewątpliwie dużo większa dostępność niż ropa czy gaz w regionie tutaj, szacowana na 30 do 50 lat.
Ale koszty tego?
Przy obecnych cenach ropy to się bardzo opłaci. Koszt produkcji na przykład wodoru pod nawozy azotowe jest o połowę niższy przy gazyfikacji węgla niż przy gazie naturalnym.
Prąd jest problemem?
To jest kluczowa sprawa, bo energia elektryczna ma najbardziej uniwersalny charakter. Łatwo zastępuje inne rodzaje energii i niewątpliwie na tą sprawę trzeba położyć duży nacisk, aby rozwijać energetykę, zwiększać możliwości dostępu do energii elektrycznej, ale też kluczowe znaczenie ma efektywność energetyczna. Jeżeli chodzi o dostępne tu technologie, to na przykład 40% energii jest wykorzystywane w budownictwie. Te wszystkie rozwiązania z termoizolacją, z nowymi formami pozyskiwania ciepła, na przykład pompy cieplne, to są te rozwiązania, które sprawiają, że możemy umknąć trochę od tego problemu i napięcia związanego z bilansem energetycznym.
Rozumiem, że mówi Pan o oszczędzaniu energii, o przechodzeniu na źródła alternatywne.
Tak, i wykorzystanie różnego rodzaju nowych, sprytnych sposobów wytwarzania energii, bo jeżeli weźmiemy pod uwagę na przykład pompy cieplne, to one są konkurencyjne w stosunku do na przykład ogrzewania gazowego, a równocześnie są to rozwiązania dużo bardziej czyste dla środowiska niż lokalne generowanie ciepła.
Ale pompami cieplnymi nie zasili Pan hut wielkich fabryk?
Tak, ale tam energia elektryczna ma kluczowe znaczenie i sprawność jej wytwarzania. I jeżeli mówimy obecnie o tym zagadnieniu, to w Polsce jest spora przestrzeń do poprawy sprawności wytwarzania energii w klasyczny sposób, a jeżeli byśmy opanowali technologie związane z ogniwami paliwowymi na węgiel, to możemy mieć znacznie większą sprawność wytwarzania energii z obecnie istniejących surowców.
To ile energii można by procentowo zaoszczędzić w stosunku do w tej chwili na przykład wykonywanego, produkowanego produktu krajowego brutto?
Iwan, to się nie da tak szybko i precyzyjnie oszacować, natomiast można dać takie jakościowe porównanie, że bateria do telefonu komórkowego 15 lat temu to wyglądała jak dwie cegły, natomiast dzisiaj jest mniejsza od paczki zapałek i to jest miara postępu w ciągu 15 lat w zakresie magazynowania energii. Myślę, że w najbliższych 15 latach możemy się spodziewać równie dynamicznego postępu.
Prąd to z czego? Atom, węgiel, czysty węgiel, wiatr, wierzba energetyczna?
A ze wszystkich tych źródeł razem i myślę, że tu również trudno jest przesądzać, co będzie dominującą i najbardziej obiecującą perspektywą, ale warto je wykorzystywać wszystkie i warto modernizować technologie w tym zakresie.
Rozwój gospodarczy. Oczywiście energia jest tym podstawowym czynnikiem. Na ile sytuacja w tej chwili energetyczna może wpłynąć na ten rozwój gospodarczy?
Polska jest ciekawym przykładem kraju, który rozwija się szybciej, PKB rośnie szybciej niż konsumpcja energii. Myślę, że to jest dobry przykład także dla świata, jak nowe technologie, bardziej dostępne i bardziej oszczędne, zmieniają naszą rzeczywistość. To daje nam szansę na to, żebyśmy patrzyli z dużym optymizmem w przyszłość.
Czyli rozwój gospodarczy nadal szybki, nadal szybszy niż zachodniej Europy?
Na pewno, ale też to powinno nas dopingować do korzystania z bardziej nowoczesnych technologii, bo daje to szansę pokonania właśnie tej bariery dostępu do energii.
Pieniądze się na to wezmą? Skąd?
No, to jest sprawa wyboru. Albo będziemy szukali szybszych możliwości rozwoju, albo po prostu zakopiemy się w miejscu.
To tylko jeszcze na koniec pytanie, jaka część budżetu przyszłorocznego pójdzie na te cele?
Budżet idzie na badania, na działalność rozwojową, ale także tu bardzo ważne będzie zaangażowanie spółek i przedsiębiorstw energetycznych, żeby dużą część swoich zysków przeznaczały na badania i rozwój. Chodzi przede wszystkim o to, żeby firmy energetyczne widziały w swojej strategii taki właśnie miks energetyczny i szukanie nowoczesnych, alternatywnych źródeł po to, żeby tu w naszym rejonie, gdzie jest mniejsza dostępność do surowców energetycznych, skutecznie konkurować z firmami z tych regionów, gdzie łatwiej jest o dostęp do surowców.
Robią to?
Na pewno firmy węglowe są tym żywo zainteresowane.
Dziękuję bardzo.
Słuchają Państwo audycji w języku polskim z Paryża. Paryskie pasaże. Krzysztof Rutkowski.
Lalka jest powieścią o Warszawie, ale wypełnia się sensem z powodu Paryża. Do Paryża tęskni Izabela Łęcka i stary Łęcki. Do Paryża przyjeżdża Wokulski i w Paryżu dzieją się z nim i w nim rzeczy niesłychane. Wokulski skąpał się w Paryżu, zaczął wieść życie prawie mistyczne i odkrywał tajemnice własnej duszy oraz duszy świata w tempie przyspieszonym. W Paryżu Wokulski odkrył, że Izabela Łęcka to bardzo porządna dziewczyna, ale może jednak troszeczkę nie na wiele to się zdało, bo jak tylko Izabela kiwnęła na Wokulskiego palcem, wrócił on do Warszawy, chociaż zamierzał przecież zostać w Paryżu na zawsze, a potem wiózł Izabelę Łęcką do Paryża, wreszcie wiózł ją do Paryża, wyzwolił od Warszawy, wyprowadził z otchłani, wiózł starego Łęckiego i widział, jak Izabela Łęcka obściskuje się ze Starskim w salonce oświetlonej latarnią przysłoniętą niebieskim kamlotem. Niepotrzebnie się Wokulski oglądał, to znaczy widział tę scenę odbitą w szybie. Orfeuszowi nie wolno się oglądać, gdy wyprowadza Eurydykę z piekieł, bo się okazuje, że Eurydyka jest meduzą lub znika na zawsze. Wokulski się oglądnął, a potem wpadł w drżenie, rozmawiał z kamieniem i zobaczył po raz drugi czarne słońce. Czarne słońce białej lokomotywy, czarne słońce melancholii, której postanowił oddać głowę. Wokulski zobaczył po raz pierwszy czarne słońce melancholii, czarne słońce z sonetu Gerarda de Nerwala, El Desdichado, kiedy w 5:00 pierwszego dnia pobytu w Paryżu schodził polami elizyjskimi ku Tulerio. Czarne słońce melancholii przybrało wtedy po raz pierwszy kształt machiny parowej. Nie lokomotywy jednak, lecz parowego balonu na uwięzi, balonu Giffarda. Balon zmajstrowany przez Wokulskiego w Warszawie od dawna kurzył się pod łóżkiem Rzeckiego, obsikiwany przez Ira. Henri Giffard był natchniony wynalazcą i domorosłym uczonym. Jak profesor Geist, jak Wokulski. Urodził się 8 stycznia 1825 roku w Paryżu. Uwielbiał lokomotywy i kolej żelazną. W wieku lat 15 terminował w parowozowni kolei zachodniej, a w 18 urodziny już sam pociągnął gwizdawkę, zwolnił zawory, puścił parę i posłyszał rozkoszny zgrzyt żelaza po szynie. Henri Giffard stał się oficjalnie motorniczym i marzył o balonach, marzył o machinach latających. Henri Giffard zbudował sterowiec, aparat niezwykły, aerostat kierowalny i pysznie latający. 24 września 1852 roku o godzinie 17 z kwadransem sterowiec Henri Giffarda w kształcie grubego cygara o zaostrzonych końcach, mierzący 44 metry długości, o pojemności 2,5 tysiąca metrów sześciennych, wzniósł się w powietrze z murawy hipodromu paryskiego na pułap 1800 metrów i przeleciał 28 kilometrów z prędkością 6 km na godzinę. Machinę napędzał policzony i zmajstrowany przez Henri Giffarda motor parowy, ważący 150 kg, a pojedynczy tłok w cylindrze wertykalnym obracał trzypłatowe śmigło. Sterowiec statecznie wylądował we wsi Elancourt w pobliżu miasteczka Trapp. Z gondoli wysiadł elegancki młody człowiek w kwiecistej kamizelce i w czarnym cylindrze. Wieśniacy żegnali się Krzyżem Świętym. Miejscowy proboszcz ściskał w dłoni kropidło. Henri Giffard na budowę sterowca dostał pieniądze od dwóch znajomych, Schramme i Cohena. O kolei żelaznej myśleć nie przestawał i wymyślił pompę arcysprawnie zasilającą kocioł lokomotywy. Henri Giffard wynalazek opatentował i zbił fortunę. W roku 1867 Henri Giffard przygotował na pierwszą wystawę powszechną nadzwyczajną niespodziankę balon parowy na uwięzi z gondolą, w której damy i panowie z dobrego towarzystwa doznawali niezapomnianych wrażeń. Henri Giffard został za to bardzo nagrodzony. Jego balonem zechciała wznieść się osobiście nad ogród tuleryjski cesarzowa Eugenia. 11 lat później Henri Giffard przytroczył do luwrowego dziedzińca kolejny balon, gigantyczny balon z czaszą z podgumowanego płótna o średnicy 36 metrów i pojemności 25 tysięcy metrów sześciennych. W obszernej gondoli mieściło się 50 ekskursjonistów. W ciągu 5 miesięcy balon wyniósł powietrze 35 tysięcy osób. Do tego balonu wsiadł Wokulski i Geist. Z tego balonu chciał Wokulski wyskoczyć. To czarne słońce melancholii Wokulski widział z pól elizejskich. Henri Giffard popełnił samobójstwo w kwietniu 1882 roku. Majątek zapisał ubogim i zwariowanym naukowcom.
RFI, la radio du monde.
Paryski kwadrans jazzu. Katarzyna Zawicka.
11 września 2007 roku zmarł na raka w wieku 75 lat Joe Zawinul. Niedawno minęła pierwsza rocznica tego smutnego wydarzenia. Joe Zawinul do końca nagrywał i występował. Jeszcze 6 września miał być na festiwalu Jazz à la Villette w Paryżu. niestety już nie dane nam było go oglądać. Przypomnimy dziś troszkę jego muzykę, jego sylwetkę i jego dzieje. Urodził się w 1932 roku w Austrii. Dzieciństwo spędził na fermie niedaleko Wiednia. Kiedy miał 6 lat, dostał w prezencie akordeon, nauczył się na nim grać w ciągu następnego roku, a potem rozpoczął regularną naukę w wiedeńskim konserwatorium w klasie skrzypiec i fortepianu. Kiedy do Wiednia dotarł film Stormy Weather, młody Józef oglądał go 24 razy. Wkrótce zaczął grać w orkiestrach przygrywających na ślubach, potem nawiązał współpracę z Hansem Kollerem i wszedł w skład jego orkiestry. Grał ze wszystkimi liczącymi się muzykami Austrii. W 1959 roku otrzymał stypendium do prestiżowej Berklee School of Music. Decyzję o wyemigrowaniu podjął bez wahania i w kilka tygodni później stał się członkiem grupy Maynarda Fergusona, a potem od 1959 grał w zespole Diany Washington. To z nią właśnie po raz pierwszy usłyszał go Miles Davis, który natychmiast zaproponował mu wspólne nagranie. Jednak na razie Joe odmówił i wielki Miles będzie musiał poczekać aż do 1968 roku. Wcześniej Joe Zawinul współpracował z Cannonballem Adderley, dla którego napisał Mercy, 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 nagrodzone później Grammy Awards. Darcy. Współpraca z Milesem Davisem przyniosła kilka znakomitych płyt: Beaches Brew, Big Fun, Live Evil, a kompozycja za winula In a Silent Way stała się motywem albumu pod tym samym tytułem. W 1971 roku Joe Zawinul tworzy wraz z Wayne'em Shorterem, z którym grywał już wcześniej, jeden z najważniejszych w historii jazzu zespołów – Weather Report. Dwaj liderzy zaprosili do współpracy m.in. Mirosława Witousa, Aerto Moreirę, Omara Hakima, Alfonsa Mouzona i Jaco Pastoriusa. Grupa istniała 14 lat, chyba największym przebojem, i to prawdziwym przebojem, który grywany był przez wszystkie szanujące się stacje radiowe, stał się Birdland. A ja teraz proponuję Państwu wysłuchanie innego utworu. Do Birdland jeszcze powrócimy na zakończenie, a teraz kompozycja za winula The Juggler. Weather Report i The Juggler. W 1985 roku Joe Zawinul rozpoczyna solową trasę koncertową po Stanach Zjednoczonych i Europie. Łączy jazz z muzyką etniczną, czasami powraca do stylu Weather Report, czasami gra z jazzowymi awangardzistami. Tworzy formację The Zawinul Syndicate, z którą nagrywa kolejne płyty i występuje. Posłuchajmy kompozycji Zawinula zagranej przez tę grupę Changes. Avinul Syndicate i Changes. Jos Avinul wielokrotnie otrzymał tytuł najlepszego pianisty jazzowego. Jego kompozycje dobrze się starzeją, nabierają szlachetnej patyny, nic nie tracąc na urodzie ani na wartości. Szkoda, że już nam nie zagra.
Języka francuskiego.
Le français, ça vous chante? Un cours de français proposé par Radio France Internationale.
Dzisiejszą audycję Le Français ça vous chante poświęcimy zapoznaniu się z konstrukcją zdania pytającego, które może występować w formie niezależnej lub zależnej. Przykładów poszukamy w piosence Tous les garçons et les filles, której autorką i wykonawczynią jest Françoise Hardy. Pytanie niezależne rozpoczyna się zwrotem qu'est-ce que? I kończy się znakiem zapytania, a charakteryzuje je intonacja rosnąca, jak w niżej podanych przykładach.
Qu'est-ce qu'elle a dit? Qu'est-ce qu'être heureux? Qu'est-ce qu'aimer veut dire?
W pytaniu zależnym nie ma intonacji ani zwrotu qu'est-ce que, który zostaje zastąpiony przez ce que.
Qu'est-ce qu'elle a dit?
Przyjmuje formę.
Elle ne sait pas ce qu'elle a dit. Qu'est-ce qu'aimer veut dire?
Przyjmuje formę.
Elle ne sait pas ce qu'aimer veut dire. Qu'est-ce que c'est qu'être heureux?
Przyjmuje formę.
Elle veut savoir ce que c'est qu'être heureux.
Tous les garçons et les filles de mon âge savent bien ce que c'est qu'être heureux.
A oto pytania niezależne, które słyszymy w piosence. Zdanie quand donc pour moi brillera le soleil można zbudować bez inwersji podmiotu z orzeczeniem. Quand donc est-ce que le soleil brillera pour moi? Inny przykład, zdanie connaîtrai-je bientôt l'amour może być sformułowane tak. Est-ce que je connaîtrai bientôt l'amour? W ostatnim przykładzie należy zwrócić uwagę na konstrukcję connaîtrai-je, polegającą na inwersji czasownika i zaimka je. który z reguły umieszczany jest przed czasownikiem. Jest to forma stylistyczna stosunkowo rzadko stosowana i charakterystyczna dla wypowiedzi bardzo starannych. Nie wszystkie też czasowniki mogą występować w takiej przestawionej składni. Najczęściej słyszymy ją przy takich czasownikach jak être, avoir, aller, pouvoir.
Ai-je tort de rêver à l'amour? Vais-je le rencontrer bientôt? Comment pourrais-je le rencontrer?
Uwaga, słowo pouvoir w pierwszych dwóch osobach czasu teraźniejszego w trybie orzekającym może przybierać dwie formy: je peux lub w mowie bardzo starannej, wręcz wyszukanej, je puis. Jednak inwersja w zdaniu pytającym wymaga wyłącznie formy puis-je. W żadnym wypadku nie można powiedzieć peux-je.
Puis-je vous dire un mot? Puis-je venir avec vous? Comment puis-je vous croire?
Czasami spotykamy zdania, w których rzeczownik występuje bez rodzajnika. Mówi się wówczas, że chodzi o rodzajnik zerowy. Oto przykłady.
Mes jours comme mes nuits sont sans joie. Ils s'en vont sans peur du lendemain. Oui, mais moi, j'ai l'âme en peine. Elle attend l'amour avec impatience.
W zdaniach tych, jak Państwo słyszeli, po słowach sans, avec, en, rzeczownika nie poprzedza rodzajnik. Chodzi w takich przypadkach o pojęcie w znaczeniu jak najbardziej ogólnym, o samą jego istotę. Dodanie rodzajnika uściśla to pojęcie, ogranicza jego treść.
Elle le regarde sans amour. Elle le regarde sans l'amour qu'elle lui manifeste habituellement. Elle attend l'amour avec impatience. Elle attend l'amour avec une impatience croissante. Ils se sont rencontrés par hasard. Ils se sont rencontrés par le plus grand des hasards.
W ostatniej zwrotce Françoise Hardy zadaje pytanie: quand viendra le jour où elle n'aura plus l'âme en peine? Le jour où elle aura quelqu'un qui l'aime. Trzeba tu zwrócić uwagę na zaimek względny u. Zasadniczo wskazuje on miejsce, jak w zdaniach następujących.
La Corse, c'est l'endroit où Françoise Hardy a longtemps habité. Paris, c'est la ville où elle a grandi. Voici la maison où elle est née.
Jednakże ten sam zaimek u może również służyć określaniu czasu, na przykład.
1944, c'est l'année où elle est née. Le plus beau jour de sa vie, c'est le jour où elle l'a rencontré. Au moment où elle perdait tout espoir, elle a enfin rencontré l'amour.
Comme les garçons et les filles de mon âge, je connais très bien tout ce qu'est l'amour.
Dziękuję Państwu za uwagę. To już wszystko. Do usłyszenia jutro o tej samej porze.
RFI. Nasz adres: 116 Avenue du Président Kennedy, 75016, Paryż, Francja. Telefon: +33 1 56 40 30 64. Mail: sekcja.polska@rfi.fr.